się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno 12 i w drodze rzekł do nich: oto idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie. Oni go skażą na śmierć i wydadzą go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie. A trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy podeszła do niego matka synu Zebedeusza ze swoimi synami i upadając mu do nóg, o coś go prosiła. On ją zapytał: czego pragniesz? Rzekła mu: powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli z tobą w twoim królestwie, jeden po prawej, drugi po lewej twej stronie. Odpowiadając, Jezus rzekł: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu: możemy. On rzekł do nich: kielich mój pić będziecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec je przygotował. Gdy 10 to usłyszało, oburzyło się na tych dwóch braci, a Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę? Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie waszym niewolnikiem. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Moi drodzy, kolejny dzień naszych misji parafialnych wpisuje się w pewien ciąg myśli, tematów, które podejmujemy w kolejne dni. Zaczęliśmy od Słowa Bożego. Głoszenie Słowa. Zastanawialiśmy się nad wartością Bożego Słowa. Słowo Boże trwa na wieki. Słowo Boże jest Słowem prawdy. Słowo Boże jest duchem i życiem. Możemy ciągle jakby do tego pojemnika znaczeń związanych ze Słowem Bożym coś dokładać. W ciągu roku, w ciągu miesiąca, z własnego doświadczenia i ze słuchania Słowa Bożego, bo dotykamy tajemnicy Jezusa. Słowo wcielone zamieszkało wśród nas. To jest fundament, to jest zawsze pierwszy krok. Słuchać Słowa, bo z Niego jest wiara. Istnieje możliwość uwierzenia tylko wtedy, gdy się słucha. Pamiętacie, jaki ostatni cud uczynił Pan Jezus w Ogrodzie, kiedy Piotr odciął ucho Malchusowi? Pan Jezus to ucho uzdrowił, żeby każdy, nawet ten, który podnosił rękę na Jezusa, miał możliwość usłyszenia słowa. A potem klękajcie przed Zbawicielem, tym, który przynosi nam utracone życie i daje miłość. Jezus Chrystus jest fundamentem, jest Synem Ojca, który przychodzi jako Zbawiciel. A wczoraj dotykaliśmy tajemnicy naszego nawrócenia. To nawrócenie opisywałem wam jako spotkanie z Jezusem, jako dialog z Nim, dialog miłości, kiedy słuchamy propozycji: oddam za Ciebie moje życie, czy tego chcesz? Wchodziliśmy w ten dialog z wielką odpowiedzialnością i z wielką nadzieją, ale przede wszystkim z takim postanowieniem odwzajemnienia tej miłości, którą Pan Jezus nas kocha. A dziś stajemy przy chrzcielnicy. Dlaczego? Drodzy bracia i siostry, jak patrzymy na nasze życie, tak jak je czujemy, jak je przeżywamy, jeśli się zastanowimy nad tym, co robimy tak na co dzień, to przecież możemy łatwo stwierdzić, że żeby tak normalnie żyć, potrzebujemy czegoś trwałego, czegoś niezmiennego. Budujemy solidne domy, próbujemy zakładać kochające się rodziny, mieć przyjaciół i wiele jeszcze innych czynności podejmujemy, do których z pewnością należy dobra praca, za którą ktoś dobrze zapłaci, żebyśmy mieli poczucie jakiegoś bezpieczeństwa, jakiejś trwałości, na której możemy się oprzeć. Bywa jednak tak w życiu, że te wszystkie nasze zabiegi zdmuchane są przez wiatr historii i znikają jak domki z kart poruszone powiewem. Oglądamy telewizję, patrzymy ze współczuciem na zdjęcia wojenne, słuchamy nieraz wiadomości o kataklizmach, o tsunami, o trzęsieniach ziemi, o przypadkach, że gdzieś wybuchł pożar, ludzie stracili dorobek życia. Znamy historie, kiedy rodziny się rozpadają. Do czego to wszystkiego nas prowadzi? Do wniosku, o którym już wspominałem w pierwszej konferencji, że nie ma nic trwałego na tym świecie. Że człowiek, jak buduje i chce coś naprawdę stworzyć, musi mieć tę świadomość, że może stworzyć to na chwilę. I że ze wszystkich rzeczy, które na tym świecie są, wszystkie mają ten sam kres. Tak jak sam człowiek z ziemi wzięty do ziemi wraca. I w tym naszym stanie, w takiej ludzkiej kondycji, jest światło. Jest, jak już wiemy, Słowo Boże, które trwa na wieki. Niezmienne. Niezmienne. Bo to jest Chrystus Pan, który jest, był i który przychodzi. Dzisiaj, jeśli chcę mówić o chrzcie, to mówię o czymś, chcę powiedzieć o czymś, co jest ze Słowem Bożym ściśle związane. Chcę mówić o sakramencie. Co to jest sakrament? Sakrament jest to znak. Znak. Znak coś znaczy. Wskazuje na coś. Żyjemy w świecie znaków. Kojarzą się oczywiście znaki drogowe. Ale przecież to tylko niewielki zbiór znaków, który znamy. Znakiem są litery. Znakiem są symbole. Poznajemy pogodę po znakach. Poznajemy nastrój człowieka po jego minie. My żyjemy w świecie znaków. Cała nauka, ta najbardziej podstawowa, to jest uczenie się znaczenia znaków. Przez znaki opanowujemy rzeczywistość, porozumiewamy się ze sobą. Znaki znaczą, uczymy się znaczenia. Słowa są znakiem. To jest nasz świat. Teraz musimy zauważyć, że te znaki, one bez człowieka są tak naprawdę martwe albo do niczego nikomu niepotrzebne. To są znaki, które zawsze, taka jest natura znaków, które zawsze służą do tego, by ze sobą nawiązywać więzi. Pytając dalej o znaki, pytamy się tak, o takie, które mają największe znaczenie dla człowieka. Jest ich 7. Dlaczego one mają największe znaczenie dla człowieka? Bo tylko te 7 znaków, które nazywamy sakramentami, ma specyficzną cechę. Otóż są to znaki działające. Wszystkie znaki o czymś informują. Służą nam jak narzędzia. Natomiast sakramenty nie tylko służą jako narzędzia. One działają. Same z siebie działają. Znaczy same z siebie działają, bo jest w nich Boża moc. Bo są to znaki Boga działającego. Nawiasem mówiąc, czasami trudno to ogarnąć, ale musimy jakby trochę posłużyć się teologią i definicjami katechizmu. Sakrament jest to znak, który sprawia to, co oznacza. Sprawia to, co oznacza. I dzisiaj stajemy przy chrzcielnicy, bo tam dokonuje się dla chrześcijanina pierwszy znak. Znak zasadniczy, znak fundamentalny, najważniejszy, jakim jest chrzest. Chrzest wygląda w ten sposób, że szafarz chrztu, najczęściej jest to ksiądz, ale tym szafarzem może być każdy wierzący albo nawet człowiek, który chce dokonać tego znaku według wiary Kościoła. Bierze wodę i obmywa tą wodą albo zanurza w tej wodzie trzykrotnie człowieka, wypowiadając słowo: Franciszku, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zanurzam Cię w Ojcu, w Duchu, w Synu. Zanurzam Cię w Trójcy. Zanurzam Cię w Bogu. To zanurzenie, wynurzenie jest znakiem śmierci i zmartwychwstania, tak jak słuchaliśmy czytanego bardzo ładnie przez lektora czytania z listu do Rzymian. Przez chrzest zostaliśmy zanurzeni w śmierć Jezusa. To jest właśnie zanurzenie w wodzie. Byśmy mogli powstać do nowego życia. Wynurzenie. My najczęściej mamy ten gest przez polanie. Oznacza dokładnie to samo. Znak działający. To, co z zewnątrz widać, działa wewnątrz. Człowiek jest obmyty. Człowiek jest odrodzony. Człowiek umarł dla zła i zmartwychwstał. Razem z Chrystusem, bo to jest znak Chrystusowego działania, które dla nas jest zbawienne. I ze słowa mamy pewność, mamy fundament, że również w tym znaku jest dla nas coś niezmiennego, coś pewnego, na czym można budować przyszłość. I to nie tylko tą doczesną, tylko wieczną. I że ten fundament jest nie do naruszenia przez żadne dziejowe zawieruchy, bo jest oparty na Bożym niezmiennym Słowie i jest oparty na Bożej niezmiennej łasce wysłużonej przez Chrystusa. Moi drodzy, to są rzeczy, które musimy przyjąć z sercem. Sakrament chrztu jest jednym z trzech sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Bardzo ładnie się to nazywa. Chodzi o to, by człowiek wszedł w tajemnicę Chrystusa żyjącego w Kościele. Żeby był z Nim w przyjaźni. Żeby miał właśnie taką więź, o której mówiłem wczoraj. Więź, którą Jezus proponuje. Życie moje dam za Ciebie. Dzięki Ci, Panie, chcę odwzajemnić Twój dar i moje życie dam tak jak Ty. To jest w momencie chrztu uroczysta inauguracja tych wymiany tych darów życia. Bóg daje życie, Jezus daje życie. Człowiek je przyjmuje. Umiera i zmartwychwstaje razem z Nim. Umiera dla grzechu, zmartwychwstaje dla łaski. Wychodzi odnowiony z chrzcielnego źródła po to, by był na świecie znakiem Jezusa Chrystusa, kochającego, działającego, miłującego braci. To jest wielkość chrztu. Dlatego do chrztu trzeba było się zawsze przygotować. Od starożytności. To przygotowanie było czasami dłuższe, czasami krótsze. Od samego początku, co obejmowało to przygotowanie? Najpierw głoszenie słowa. Najpierw głoszenie słowa. Trzeba było przyjąć Ewangelię, czyli przyjąć Jezusa Chrystusa. Trzeba się było nawrócić do Niego. Potem trzeba było wyznać wiarę. Ty jesteś Jezus, Syn Boga Żywego. I potem był właśnie chrzest, który pieczętował przyjaźń Jezusa z chrześcijaninem, który rozpoczynał wspólne, zjednoczone w komunii życie, które dopiero w tym momencie ma prawdziwy początek, życie na wieczność. I człowiek dostawał Ducha Świętego. Potem mógł celebrować tą więź z Jezusem w Eucharystii. Został wtajemniczony chrzest, bierzmowanie, Eucharystia. Stał się chrześcijaninem. I w tym momencie dopiero ten człowiek nabrał prawa mówienia do Boga Ojcze. W tym momencie. tu możemy do Boga mówić Ojcze, bo w Chrystusie jesteśmy Jego dziećmi. Nikt inny nie ma prawa do Boga mówić Ojcze. Chrześcijanin ma, jest ochrzczony, bo stał się we chrzcie Bożym dzieckiem. Moi drodzy, w każdym kościele parafialnym, przynajmniej od czasu do czasu, odbywa się chrzest. Warto zawsze uważnie obserwować wszystkie chrzcielne obrzędy, bo one przypominają każdemu z nas właśnie tę drogę. Wszystko zaczyna się od słuchania słowa, od głoszenia słowa. Potem w obrzędach chrztu jest egzorcyzm, czyli modlitwa o uwolnienie spod władzy złego ducha, która jest znakiem nawrócenia. Potem jest wyznanie wiary. Następuje ten właściwy moment chrztu, obmycia czy zanurzenia. I człowiek zostaje namaszczony krzyżmem, olejem chrzcielnym na znak wylania Ducha Świętego. Może przystąpić do Eucharystii. Oczywiście w naszym przypadku, kiedy chrzci się w większości dzieci, rodzice biorą odpowiedzialność za chrzest, za wychowanie dzieci w wierze. I ci rodzice muszą być wiarygodni. Że muszą być wiarygodni, to znaczy muszą być ludźmi, którym można zaufać, można ochrzcić ich dzieci, bo są wiarygodni, że dotrzymają zobowiązania wychowania dziecka w wierze. Tylko na tej podstawie może szafarz udzielić chrztu nieświadomemu człowiekowi, jakim jest małe dziecko. Żadna magia, żadne pytanie, co to dziecko winne, jeżeli rodzic jest niewiarygodny. Nie wolno udzielić chrztu, bo łamie się podstawowe prawa człowieka. Prawo, jakim jest wolność. Rodzice natomiast mają władzę rodzicielską i na mocy tej władzy, sprawowania tej władzy, miłości nad dziećmi, mają obowiązek, prawo ich wychowywać. Mają także prawo do wychowania religijnego. Jeśli rodzice są niewiarygodni, jeszcze nadzieja w chrzestnych. I dlatego nieraz chrzestny jest ratunkiem. Bo musi być człowiekiem, który żyje Chrystusem. Który wszedł Chrystusem właśnie w ten dialog wiary. Który wie, co to znaczy, że Chrystus dał za niego życie i jest gotowy odwzajemnić tę miłość. Dopiero wtedy ma to wszystko sens. Inaczej jest przewrotnością. Inaczej jest jakimś zabobonem. Nie wiem, jak to nazwać, ale na pewno nie ma nic wspólnego z chrześcijańską wiarą. Jest czymś, po czym człowiek jak po lodzie się śliźnie i zamiast iść do nieba, to wpada w przepaść. Bo nie ma miłości, ani nie ma odpowiedzialności za krew Chrystusa, którą przelał za nas i owocem tej przelanej krwi Chrystusowej jest łaska sakramentu chrztu. przyjąć chrzest to jest wziąć odpowiedzialność za życie Chrystusa, a dane za mnie. Wiecie, jak boli serce kapłana, który to widzi, że tak nie jest? Że nieraz musi toczyć w kancelarii swoiste wojenki, bo ktoś nie chce tego zrozumieć, nie chce swojego życia naprawić, nie chce sam przyjąć Bożej miłości, nie chce nią żyć, a chce to dla kogoś innego, ale tak naprawdę nie ma żadnej gwarancji, że nauczy tego kogoś, małego człowieka, wejścia w taki dialog z Bogiem. Moi drodzy, sprawa jest bardzo poważna. Jest też niestety dość skomplikowana właśnie przez takie nierozumienie. Ale bardziej jest skomplikowana przez brak ufności do Boga, przez brak wiary. Bo wielu niestety traktuje życie religijne jako pewnego rodzaju zabobon, bo nie można inaczej tego nazwać. Jeśli mamy większe zaufanie do wykonywania jakichś czynności niż do Boga, który żyje i nas miłuje. Trudne sprawy. Może dotykają również was, może je znacie. Jeśli człowiek sam nie wejdzie w ten dialog z Jezusem, o którym mówiłem wczoraj, to Chrzest Święty, chociaż on rzeczywiście działa, bo to jest znak działający, to on w życiu człowieka nie owocuje. To jest przerażające w tym momencie. Bo to jest tak, jakbyśmy ziarno Bożej prawdy, Bożej miłości włożyli nie do ziemi, czyli do siebie, do własnego serca. Człowiek z ziemi wzięty jest ziemią. Tylko włożyli do słoika. I czekali, aż zaowocuje. Bóg mnie czyni swoim synem, czyni kogoś swoją córką. Człowiek bierze tą godność i mówi, fajnie. I tyle. Jakby to było, gdyby człowiek rodził się, jak się człowiek rodzi z matki i nagle więź między matką a dzieckiem jest rozerwana. Ono swoim życiem, ona swoim życiem. Co to jest? Mówi się wtedy, wyrodna matka zostawiła dziecko. Pomyślcie nad tym, moi drodzy. Bo dziś chcemy odnowić przyrzeczenia chrzcielne. Chcemy dotknąć samej istoty tego wydarzenia, które pewnie większość z nas przeżyła nieświadomie jako niemowlęta. Musimy dotknąć tego wydarzenia. Mamy co roku taką możliwość, bo co roku w czasie Wigilii Paschalnej mamy odnowienie przyrzeczeń chrztu. W czasie Wigilii Paschalnej święci się wodę do chrzcielnicy. Dlaczego? Dlatego, że właśnie w Wigilię Paschalną świętujemy zmartwychwstanie Pana. Z krzyża i zmartwychwstania jest moc sakramentu. Jeśli my nie będziemy tego pamiętać, że jesteśmy ochrzczeni, to znaczy jesteśmy odrodzeni jako dzieci Boże, dlatego, że Jezus przelał krew, swoją krew, że nam ją dał w darze i że zmartwychwstał, pokonując wszelkie zło i wszelką śmierć, mamy teraz dostęp do nieba i do życia. Jeśli my o tym zapomnimy, o tej wielkiej godności, o tym wielkim darze, to nie wiem, czy jest jakiś trybunał, czy jest jakiś adwokat, który by nas z tej niewdzięczności wybronił. Rzecz polega na tym, że jak sam nie chcesz być dzieckiem Bożym, to ci Pan Bóg nawet nie pomoże. Bo On twojej wolności nie zabierze, jak ci ją raz dał. I godności dziecka Bożego nie zabierze Jezus, jak ci raz dał. Ale jak nie chcesz, Pan Bóg się nie zmusi. Moi drodzy, w chrzcie, w tej świadomości owoców chrztu trzeba wzrastać. To jest nasz fundament naszego życia, trwały jak skała, bo mówi o krwi Chrystusa, która nas odrodziła do życia wiecznego i to się nie zmieni. Bo to jest Boży dar, którego Jezus nie cofnie, nie zabierze, nie rozmyśli się. To jest fundament. O tym jest Słowo i razem ze Słowem jest znak sakramentalny. Można na tym fundamencie bezpiecznie budować swoje życie. Ale trzeba chcieć. To jest życie w więzi z Bogiem miłującym. To jest życie, które polega na tym wzajemnym darze. Życie za życie. Tylko, że to Chrystus zaczyna. On daje pierwszy. Przyjęliśmy. Przyjęliśmy dar dany z miłości. Przyjęliśmy dar dany z boskiego serca. Odwzajemnijmy ten dar. Jest przepiękna historia uwieczniona na dziesiątkach fotografii, w każdym właściwie albumie o Ojcu Świętym Janie Pawle II, który opowiada o wizycie w Wadowicach. Byliście nie raz w Wadowicach, przecież to niedaleko. I każdy z nas ma, może nie każdy, ale większość na pewno, ma pamięci ten obraz Ojca Świętego, który klęczy przy chrzcielnicy, przy której był ochrzczony. Przychodzicie do kościoła, większość pewnie ochrzczona w tym miejscu, przy tej starej, kamiennej chrzcielnicy, a może nawet jak przy innej, to już nie ma takiego może największego znaczenia. Klęknęliście kiedyś przy chrzcielnicy na osobistą modlitwę dziękczynną za chrzest. Pięknijcie. Przyjdźcie czasami wcześniej do kościoła. Przyklęknijcie przy chrzcielnicy. Dotknijcie tej chrzcielnicy. Źródło życia. W znaku, żebyśmy mieli pewność. Żeby człowiek nie powiedział, a może mnie Pan Bóg przyjął dla swojego syna, a może nie, może, a Pan, daj, masz sakrament, to jest pewny znak. On się dokonał, w księgach odnotowano, żeby każdy miał pewność. Sakramenty dają pewność. Pewność, której nic na świecie nie daje. Słowo, sakrament. Słowo Boże trwa na wieki. Sakrament właściwie jest potrzebny do końca życia. Chociaż chrzest, bierzmowanie, kapłaństwo wyciskają na duszę niezatarte znamie. Charakter, tak się to nazywa, który zawsze będzie. Nawet na wieczność. Znamie przynależności do Chrystusa. Krew Chrystusa wypala to znamie w środku. To jest miłość. Moi drodzy, macie świece? Zapalcie. Jak nie, wpatrujcie się w płomień tych świec ołtarzowych. One też przypominają nam ten znak, który otrzymaliśmy w czasie Chrztu Świętego. Chcielibyśmy wsłuchać się w tą najważniejszą część, która poprzedza Chrzest Święty, a potem przyjmiemy pokropienie wodą święconą, które to zawsze pokropienie przypomina nam właśnie obmycie chrzcielne. Powstańmy. Drodzy bracia i siostry, misterium paschalne wprowadziło chrześcijanina w życie Boże, w życie Trójcy Przenajświętszej, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Będąc pełni wdzięczności za ten wielki dar, wyrzeknijmy się na nowo grzechu i wyznajmy wiarę w Jezusa Chrystusa. To jest wiara Kościoła, w której otrzymaliśmy Chrzest Święty. Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował? Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Czy wierzycie w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen.